Chwała Bogu, bracia i siostry. Mam nadzieję, że czujecie się już dzisiaj przywitani. Wierzę, że Tomek was przywitał, potem Malwina, dzieci, pastor i Nelek, więc wybaczcie mi, ale dzisiaj się z wami nie będę witał. I oczywiście mam nadzieję, że nie bierzecie to jako jakąś urazę, ale czy też brak szacunku. Chciałbym przejść po prostu od razu do Bożego Słowa. Temat, który dzisiaj przygotowałem, wydaje mi się, że jest tematem trochę rozległym, więc chciałbym tutaj w zgodności z Duchem Świętym zrealizować go dzisiaj całego. Temat dzisiejszej mojej usługi brzmi tak. Czy mam prawo do? Chciałbym wam dzisiaj zadać trzy pytania, które będą właśnie miały tą frazę. Czy mam prawo do? I na początku najprawdopodobniej, może już się teraz zastanawiacie, o co w tym wszystkim chodzi, ale wierzę, że gdy wejdziemy zaraz dalej, głębiej w moją usługę, to zaczniecie rozumieć, co mówca chce dzisiaj wam przekazać. Pierwsze pytanie jest następujące. Czy mam prawo do wyrażania swojego zdania, swoich opinii i obrony swoich poglądów? Tutaj troszeczkę was zaskoczę. Nie zacznę od Bożego Słowa, ale zacznę od Konstytucji. Drugi rozdział Konstytucji. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Artykuł 54, punkt 1 mówi nam tak. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Konstytucja, na którą się często powołujemy w dzisiejszych czasach, daje nam prawo do wyrażania naszego zdania, opinii i naszych poglądów. Krótka, zwięzła odpowiedź. Ale chciałbym, abyśmy się zastanowili nad takim pewnym czynnikiem. Dzisiejsze współczesne rozumienie wolności słowa często wydaje mi się, że zaczynamy pojmować w kontekście raczej obowiązku słowa. Nie wiem, czy się z tym potraficie zgodzić. Zastanawiałem się nad różnorodnością Kościoła, która jest bardzo cenna. Kościół jako ciało Chrystusa jest bardzo różnorodne ze względu na to, że wszyscy jesteśmy pojedynczymi członkami tego ciała. Przez to myślę, że nadaje to Kościołowi czegoś szczególnego, różnorodność, której głową jest Jezus Chrystus. Ale co się z tym wiąże? Przez to, że jesteśmy inni, myślimy inaczej, postępujemy inaczej, mamy inne poglądy, zachowujemy się inaczej, odbieramy inaczej i czujemy inaczej. I czasem może to stanowić problem w naszym życiu, bo mamy taką nieodpartą pokusę do tego, aby się z tym podzielić. Aby móc podzielić się moim zdaniem, moimi przemyśleniami. I czasem zdarza się tak, że niestety zapominamy o tym, że przez to, że Kościół jest różnorodny, ktoś może myśleć inaczej niż ja. Ktoś może pewne rzeczy rozumieć inaczej niż ja i on ma do tego prawo. Ale my za wszelką cenę czujemy się w takim obowiązku, że musimy narzucić mój sposób rozumienia, myślenia bądź odczuwania. Chciałbym podzielić się z wami takim krótkim doświadczeniem właśnie związane w tym kontekście. Jak wiecie, ukończyłem seminarium teologiczne w Ustroniu. Był to dla mnie bardzo dobry czas, szybki. 2 lata minęło bardzo szybko. I będąc na seminarium, mieliśmy zawsze wspaniały czas wykładów. Tak się zdarzało, że często pastorzy, którzy byli wykładowcami, nie wiedzieli o tym. Czas wykładów się kończył fizycznie, formalnie w tych tam 45 minutach, ale seminarzyści nie zakończyli debaty i dyskusji. Wykład trwał dalej w przerwie. No bo przecież nie można było tego tak zostawić. Każdy z nas miał przecież prawo do tego, aby teraz porozmawiać o tym, co było przed chwilą. I wiecie, no tak naprawdę nie ma w tym przecież nic złego. Ale tak po pewnym czasie zrozumiałem, że chyba za bardzo korzystam z tego prawa do przekazywania moich poglądów, do tego, jak ja to odbieram, jak ja czuję. I tak się składa, że no ja troszeczkę zaspałem, ale Duch Święty nie śpi. Duch Święty bardzo szybko mi to powiedział. Nie brałem udziału w każdej dyskusji, ale gdzieś tam, wiecie, ta naturalna pokusa, ktoś coś powiedział, no to Błażej się podłączy, On może też będzie troszeczkę taki bardziej prawilny, będzie kogoś naprowadzał na taki normalny tok myślenia. I Duch Święty powiedział mi tak. To jest jedna z rzeczy, którą odebrałem. Nie przyjechałeś tutaj po to, aby nauczać. Przyjechałeś tutaj po to, aby się uczyć. No i dziękuję, że bardzo szybko mnie skorygował. Mam prawo, wszyscy macie prawo do tego, by dzielić się swoimi poglądami. Ale czy to oznacza, że musimy to robić? Że zawsze musimy to robić? Że często to musimy robić? Że sporadycznie to musimy robić? Możemy skorzystać z tego prawa, ale nie musimy. Drugą rzeczą, jaką odebrałem, którą Duch Święty mi powiedział, też była to taka bardzo prosta sprawa, powiedział mi jasno. Nie zwracaj uwagi na te dyskusje. Wyłącz się z tego, żebyś nie stracił tego, co jest na tym wykładzie. To jest cenne i to jest owoc. Trzymaj się tego, a resztę po prostu zostaw. Chciałbym przejść do kolejnego przykładu dotyczącego tego naszego pierwszego pytania. Wejdę na taki trochę śliski temat, ale wierzę, że nasza dojrzałość spowoduje, że udźwigniemy tutaj wszyscy razem presję, przede wszystkim ja. Chciałbym porozmawiać o naszym prawie, o którym teraz właśnie też mówimy, w kontekście internetowego chrześcijaństwa. Nie wiem, czy zauważyliście taki aspekt, ale nasze chrześcijaństwo internetowe zaczęło trochę się rozwijać w takim niebezpiecznym nurcie, idzie w takim niebezpiecznym kierunku. Zdarza mi się obserwować wiele moich znajomych z różnych denominacji i zauważyłem, że no niestety emocjonalnie nie wytrzymujemy ciśnienia i jesteśmy znowu zobligowani do tego, że pojawiła się jakaś dyskusja, ktoś coś napisał, ja muszę to skomentować. Ja muszę wyrazić moje zdanie, moją opinię, mój pogląd. Przecież ja tak naprawdę w tym momencie robię przywilej całemu chrześcijańskiemu światu internetowego, bo tego tylko i wyłącznie tam brakuje. Mojego zdania, Błażeja twojego, naszego. To jest potrzebne. Ale czy aby na pewno, czy często nie zdarza się, że te posty tak naprawdę wzbudzają większą niechęć od razu? Wiecie, niejednokrotnie byłem świadkiem facebookowej chrześcijańskiej zadymy. Ktoś, kto to czyta z zewnątrz, kto nie wierzy w Pana Boga, pomyślał sobie, no ci chrześcijanie to są hipokryci. Oni są po prostu hipokrytami. Popcorn, chipsy, no i możemy sobie spędzić minuty, godziny na tym, co się tam dzieje. Chciałbym przejść tutaj do kolejnego przykładu. Chciałbym odnieść się do słów pastora Wojciecha Trybka podczas usługi dotyczącej rewitalizacji Kościoła. Była to usługa, która miała miejsce około 3 lata temu w 2019 roku. Jest ona dostępna na YouTubie, możemy sobie ją zobaczyć, na kanale Kościoła Zielonoświątkowego. Nie jest to nic, o czym nie moglibyście wiedzieć, ze względu na to, że nie jesteście pastorami, liderami, braćmi z Rady Starszej, jakkolwiek nie jest to usługa skierowana tylko do osób funkcyjnych w Kościele. I pastor Wojtek Trybek powiedział coś takiego. Poruszył temat dotyczący używania Facebooka przez nikogo innych jak pastorów. To jest cytat z jego wypowiedzi. Jestem zażenowany, czytając wpisy pastorów i jest mi wstyd. Dalej mówi o tym, że tak naprawdę on istnieje na Facebooku w ten sposób fizyczny, ale raczej z niego nie korzysta. Nie dzieli się, nie przekazuje jakichś treści, ale zdarza mu się po prostu zwyczajnie, tak jak każdy użytkownik Facebooka, zalajkować coś lub nie zalajkować. I wiecie, do jakiej sytuacji dochodzi? I za to jestem hejtowany, mówi pastor Wojciech Trybek. Bo ktoś do mnie pisze, dlaczego ty to zalajkowałeś, a dlaczego tamtego nie zalajkowałeś. Mógłbym zadać pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Pastor, który się nie udziela, ale dał lajka lub nie i został zhejtowany. Dziwna sytuacja, dziwna sprawa. Ale chciałbym tutaj podkreślić jedną bardzo ważną i istotną rzecz. Pastorzy są takimi samymi ludźmi jak my. Często my myślimy, że to są nadludzie. To jest człowiek-robot. Czasem wydaje nam się po prostu, że za takich ich mamy. Oni tak samo jak każdy z nas odczuwają, mają emocje, są pod presją i również jak każdy z nas popełniają po prostu błędy. Inna sytuacja, to już jest największy kaliber, jaki dzisiaj dla was przygotowałem, ale w pewnym sensie cieszę się, że możemy ten przykład wziąć na warsztat, ale chciałbym, abyśmy bardzo dobrze skupili się na tym, co Duch Święty chce dzisiaj przekazać przede wszystkim przez ten przykład. Ci z was, którzy troszeczkę siedzą w internecie, w mediach społecznościowych, YouTube, platforma Facebooka, Instagram, zapewne mogliście słyszeć o pewnej sytuacji, która się wydarzyła w zeszłym roku. Jest ona związana z wizytą pewnych duchownych i pastorów w Watykanie u papieża. Przedmiotem naszego warsztatu nie jest dzisiaj kościół tradycyjny. Przedmiotem naszego warsztatu nie jest cel tej wizyty. To, co się stało, dlaczego oni tam pojechali, po co oni tam pojechali, dlaczego to zrobili. Nie będziemy rozmawiać ani o papieżu, ani o Watykanie. Będziemy rozmawiać o pewnej rzeczy, która stała się później. Wspominałem wcześniej o pastorach i tutaj właśnie będę mówił o pewnym pastorze, który poczuł się w obowiązku, aby nagrać 10-minutowy film dotyczący tego, co się stało. Ja przytoczę tutaj kilka fragmentów, które padają w tym filmie. To też nie jest nic tajnego, każdy z nas może to zobaczyć. Ów pastor wspomniał o tym, że według niego to była demoniczna audiencja, w świetle Bożego Słowa to nie są pastorzy, nazwał ich wariatami, kościoły owych pastorów nazwał bzdurnymi organizacjami, całą sytuację nazwał cyrkiem na kółkach, a jeszcze większym cyrkiem ludzi, którzy natychmiast nie opuszczają owych społeczności. Nazwał ich również lizusami, a także przeklętymi. Rozumiecie, do czego zmierzam? Rozumiecie, w jakim idziemy kierunku? Masz prawo do wyrażania swoich opinii, wyrażania swoich poglądów, wyrażania swojego zdania. Ja jestem przekonany, że ten pastor chciał dobrze. Chciał stanąć w obronie prawdy. Ale czy to się udało? Czy tak bronimy prawdę? Czy nie zasialiśmy czegoś w drugą stronę? Ten pastor powiedział, że owi pastorzy staną przed Trybunałem Sądu Bożego i zostaną za to rozliczeni. Wiecie, no mógłbym teraz powiedzieć, że owy pastor będzie przed tym samym Trybunałem Sądu i też będzie rozliczony z każdego swojego słowa, które powiedział w życiu. Nie wiem, czy mam rację. I podkreślam, to jest mój tok myślenia. Nie narzucam wam tego, co ja teraz w tym momencie myślę. Zachęcam nas do tego, abyśmy przemyśleli, czy zawsze mamy prawo do tego, że musimy coś powiedzieć. Czy wszędzie musisz powiedzieć, jakie jest twoje zdanie na taki i inny temat? Czy coś się stanie, jeśli drugi, trzeci, czwarty, piąty raz po prostu sobie odpuścisz, po prostu wyluzujesz? Może będzie to jednak bardziej pożyteczne i budujące. Wiecie, my mylimy pewnego rodzaju pojęcia. To nie jest tak, że ty i ja musisz, ty możesz. Widzicie tą różnicę pomiędzy musisz a możesz? To jest zdecydowana różnica. My często lubimy mówić o tym, że chcemy korzystać z pewnych praw i my możemy korzystać z pewnych praw, bo to są przecież nasze przywileje. Tak jak wcześniej mówiłem, wynikające z Bożego Słowa, przepraszam, z Konstytucji, a także i z Bożego Słowa. Ale nie komentuj, nie atakuj, nie wrzucaj wszystkich do piekła i nie hejtuj i nie prowadź krucjat, jeżeli nie musisz, bo to też nie działa w dobrą stronę. Przygotowałem dla was trzy pytania. Mam nadzieję, że przejdziemy przez wszystkie trzy. Widzę, że na razie jest cicho, budujemy pewną atmosferę, ale wierzę, że budujemy Bożą atmosferę i poruszamy się tutaj w mądrości, w pokoju i w Jego duchu. Drugie pytanie brzmi następująco. Czy mam prawo do krytyki, oceny i zwracania uwagi innym? Chciałbym tutaj się odnieść do jakże aktualnego tematu, który jest tematem od chyba początku założenia Kościoła, czyli do tematu ubioru, a także będziemy dzisiaj mieć warsztat przy okazji tematu ubioru dotyczący młodego pokolenia w Kościele. W listopadzie, dzięki przyjemności pastora Janusza, razem z Leszkiem i z pastorem Januszem mogliśmy być na naszym zebraniu Okręgu Południowego w Krakowie, w Nowej Hucie. O ile dobrze pamiętam, gościliśmy w społeczności u pastora Pawła Sochackiego. I bardzo mi się podobał cały ten panel, który tam był. I genezą tego tematu, koncepcją były wyzwania w łączeniu pokoleń. To pięknie brzmi, bardzo mi się to podoba. Wyzwania w łączeniu pokoleń. Kościół nie powinien być miejscem, gdzie dzielimy pokolenia, szukamy najważniejszego pokolenia w Kościele. Ale Kościół powinien być miejscem, w którym powinniśmy podejmować wyzwania w łączeniu pokoleń. I na pierwszej sesji takim krótkim słowem dzielił się pastor Zbyszek Zarożny, i dzielił się 7 punktami dotyczącymi jego pojmowania pracy i relacji z młodym pokoleniem. Były to dla mnie bardzo wartościowe punkty. Nie będę przytaczał tutaj tych 7 punktów, zrobiłem sobie notatki, mam je w telefonie, ale chciałbym skupić się na tym jednym punkcie, na pierwszym punkcie. Był on dla mnie najmocniejszym punktem, który zwraca uwagę na pewien czynnik, który pozwala łączyć pokolenia w Kościele. Brzmiał on następująco. Kochaj ponad wszystko. Nastolatków się nie rozumie, nastolatków się kocha. Jeszcze raz to przeczytam. Kochaj ponad wszystko. Nastolatków się nie rozumie, nastolatków się kocha. Młode pokolenie jest zupełnie inne od nas. To tak dziwnie brzmi, od nas. Jestem częścią tego młodszego, starszego pokolenia, jakby na to nie spojrzał. I myślę, że zgodzicie się ze mną, każde pokolenie ma swoją muzykę, swój ubiór, swój klimat, swoją odrębność i swoje życie. Wiecie, dlaczego akurat młode pokolenie? Bo młode pokolenie jest przyszłością tego Kościoła. To jest pokolenie, które stanowi o tym, czy Kościół Jezusa Chrystusa przetrwa. To, co teraz powiedziałem, jest bardzo poważne. To jest pokolenie, które stanowi o tym, czy Kościół Jezusa Chrystusa przetrwa. A dlaczego? Jeżeli w naszym Kościele zabrakłoby młodych ludzi, to najprawdopodobniej zabrakłoby później młodych małżeństw, co zaowocowałoby deficytem dzietności. Nie mielibyśmy ciągłości. Nasze pokolenia, które by tutaj zostały, przeżyłyby 15, 20, 30 lat i co by się stało dalej? Możliwe, że nie byłoby kontynuacji zboru Elim w Cieszynie. Co jest tym łącznikiem, o którym wspomniałem na początku? Kochaj. Wiecie, brakującym ogniwem w dzisiejszym moim temacie był Piotr Wiśniowski, który w czwartek miał bardzo dobrą usługę na temat Bożej miłości. Pojęcia tym, czym jest miłość. Bo On jest miłością. Bóg jest miłością. Bóg jest dawcą miłości. Jeżeli pytasz się mnie, jaka jest moja definicja miłości, to powiem ci wprost. Zobacz na Niego. On jest miłością. On jest początkiem i końcem miłości. On jest stałą miłości. On jest niezmienną miłości. Ona się nigdy nie zmieni. I chciałem z tego miejsca podziękować Piotrowi za jego usługę. Bo gdy usługiwał w czwartek, wierzę, że Duch Święty mnie natknął i powiedział do mnie coś takiego. Miłość to wolność. Miłość to wolność. W miłości jest wolność, różnorodność i inność i akceptacja. A zarazem odebrałem to w taki sposób, że miłość jest trudna. Miłość wszystkiego nie rozumie. Kochamy, ale nie rozumiemy. Ale czy potrzebujemy rozumieć? Nie potrzebujemy, bo kochamy Jego i On nas kocha. I my kochamy tak, jak On chce. Ale miłość również wybacza. Wybacza błędy, wybacza potknięcia. Dlatego możemy sobie też zadać pytanie, czy mamy prawo do takiego myślenia, że Kościół powinien być dla mnie, tylko i wyłącznie dla mnie, pod pewnego rodzaju moje preferencje, pod mój styl, pod mój sposób poruszania się, czy tutaj chodzi tylko i wyłącznie o mnie? Wydaje mi się, że nie. Tu nie chodzi tylko o ciebie i o mnie. Nie chcę sugerować ważności hierarchii pokoleń, ale czy moglibyśmy pomyśleć w takim kontekście, co możemy zrobić dzisiaj w Kościele dla młodego pokolenia, aby jutro żyło im się inaczej? I to jutro to nie jest to jutro poniedziałkowe. To się dzieje tu i teraz. Wiecie, nie tylko pastor, nie tylko my jako bracia z Rady Starszych jesteśmy odpowiedzialni za umożliwianie funkcjonowania młodych ludzi w tym Kościele. Nie tylko my dajemy im rękę, nie tylko my im podajemy dłoń, nie tylko my ich wyciągamy, nie tylko my chcemy ich zrozumieć. My wszyscy powinniśmy to robić. To jest moim marzeniem i wierzę, że to jest marzeniem dla Kościoła, abyśmy widzieli nasze dzieci, nasze wnuki, które być może będą się poruszały tutaj, ostrzegam, to jest istotne, w innej formie, ale ich serca będą gorącymi sercami dla Pana. Może za 20 lat, gdy będę już miał ponad te 50 lat, nie będę wszystkiego zrozumiał, nie będę wszystkiego rozumiał, ale czy o to w tym wszystkim chodzi? Czy ja muszę wszystko rozumieć? Ale gdy będę widział moje dziecko, gdy będę widział ich rówieśników, którzy są tutaj na tym miejscu, chwalą Pana, są blisko Niego, przez nich przechodzi przebudzenie, to czy ja będę oponował? To czy ja będę krytykował to, co robią? To czy ja będę zwracał im uwagę? To czy ja będę oceniał to, co oni robią? Złożę taką wstępną deklarację. Zostanę za to rozliczony. Przez was wszystkich i przez Pana Boga. Postaram się tego nie robić. Wrócę trochę do ubioru. Ubiór jest bardzo ciekawy. Dzisiaj jestem tutaj przed wami w pewnej prezencji. Wydaje mi się, że mam fajną marynarkę, fajną koszulę, fajne spodnie, całkiem przyjemne buty. Wydaje mi się, że wyglądam, powiem skromnie, dobrze. Ale zdarza mi się, że wychodzę tutaj i też dzielę się Bożym Słowem i mam fajne buty Adidasy, fajne dżinsy i fajną koszulę. Też wydaje mi się, że wyglądam dobrze i skromnie. A dlaczego to mówię? Znowu przytoczę tutaj to, co powiedział pastor Wojtek Trybek. To jest trochę komiczne. Czasem wydaje mi się, że potrzebujemy pewnego rodzaju poczucia humoru, by o trudnych sprawach rozmawiać troszeczkę tak luźniej, nie na sztywno. Nie wiem, czy chcielibyśmy mieć taki sztywny kościół, że nic nie jest do ruszenia, do zmienienia, mamy takie klamry, tak się w tym mamy poruszać, koniec, kropka, amen i tyle. Pastor Wojciech Trybek przytoczył bardzo fajne przykłady. Postaram się nie śmiać, jak to będę mówił, ale będzie mi trudno. Mówił o czasach, to były czasy zamierzchłe, w których kazania głosiło się w koszuli, bez krawatu, na sztywno ostatni guzik zapięty. Nie ma zmiłuj się. Wiecie, dlaczego zrezygnowano z krawatu? Bo krawat, idąc tak w dół, pokazywał drogę do piekła. To są autentyczne słowa. Możecie to sprawdzić. Oczywiście ja to parafrazuję. Ale później nastąpiła znowu nowa moda. Krawat wrócił do łaski. Powiedział, że miał taką sytuację. Przyjechał do pewnego zboru. No było bardzo ciepło. Rozmawia z pastorem i mówi, no ja nie mam krawata. Nic się nie stało, my tu mamy dyżurny. On tak patrzy na niego, no mamy dyżurny krawat, no ja ci dam krawat, mamy krawat, założysz krawat, bo u nas w zborze bez krawatu, no nie ma szans, nie ma szans. Mówi, no i wziąłem i założyłem ten krawat. Gdzieś tam dopasowałem się do tego, co się tam działo. Powiedział, że sporo podróżuje. Między innymi był w Afryce, był w Australii I tam czekał na to, co się miało dziać. Wychodzi pastor i mówi, wy wiecie, co tam się stało? Jak ten pastor wyszedł ubrany? On wyszedł w klapkach, w szortach i na górze miał koszulę z krawatem. No niebywałe, po prostu niebywałe. Czy to się zmieści w naszych głowach? Ja bym powiedział, ale ludzie czuli się z tym dobrze. Ludzie po prostu czuli się z tym dobrze. Do czego zmierzam? Jeżeli ktoś chce założyć garnitur, to jest bardzo dobry wybór, bo się czuje w tym dobrze. Jeżeli ktoś chce założyć spodnie i adidasy i koszulę, również dobry wybór, też bardzo dobry wybór. Wierzę, że każdy ma prawo do tego, by ubrać się w taki sposób, jaką jest osobą. I nie podchodzimy tutaj do tego miejsca z jakąś nonszalancją, wywołując pewnego rodzaju dziwny tok myślenia u was. Ubiór o czymś świadczy. Jest to pewien komunikat. Ale nie zawsze musi być oznaką braku szacunku, znieważenia i między innymi manifestem jakiegoś buntu. Co byśmy zrobili, gdyby tutaj przyjechał jakiś pastor z zagranicy w niecodziennym stylu? Szybka narada za drzwiami, ściągamy go, czy go zostawiamy? Wiecie, ja wierzę, że to nie jest pierwszo, drugo, trzeciorzędna istotna rzecz, ale gdzieś może czwarta. Ja staję tutaj w odpowiedzialności przed Bogiem i wierzę, że wy przede wszystkim patrzycie na usługę każdego z nas, na usługę tego zespołu ze względu na to, jakie mają serce, co wypływa z tego serca, co przekazują, w jakim idą kierunku, czy Duch Święty ich używa i czy w tym tonie się poruszają. Prezencja w pewnym aspekcie jest, tak jak powiedziałem, gdzieś istotna, ale to jest detal. Nie chcę nadawać sobie jakiejś większej rangi. Wszyscy wiecie, że jestem w Radzie Kościoła, pracuję tutaj na etacie, ale Duch Święty powiedział mi jasno. No w kwietniu kończysz 34 lata. To jest taki ciekawy czas, ciekawe miejsce twojego życia. Gdzie jesteś? Jesteś pomostem i łącznikiem między pokoleniami. Między tymi, którzy biegną za tobą i między tymi, którzy biegną przed tobą. Wiecie, ja się tutaj wychowałem. Pomimo tego, że nie byliśmy tutaj od urodzenia, od około 10 roku życia, wy mnie wychowaliście tutaj w kościele. Na szkółkach, na wyjazdach, liderzy młodzieżowi. Nabyłem coś. I to jest dobre. Ale teraz widzę młode pokolenie, które jest młodsze ode mnie, o 15-10 lat. To jest zupełnie inne pokolenie. Czasem wracam do domu i mówię mojej żonie, no nie rozumiem tych ludzi, jak oni wyglądają, co oni zakładają. I mówię, hello, Błażej, sam się łapiesz. Nie patrz na ten aspekt zewnętrzny. Szukaj tego, co jest w sercu. Wyłapuj ich. Patrz na ich predyspozycje, na ich zdolności, na potencjał, na talenty, które Bóg włożył w życie każdego z nich. Czy my też nie byliśmy kiedyś nastolatkami? Czy my też nie mieliśmy 18, 19, 20 lat? No mieliśmy, popełnialiśmy błędy, byliśmy krzykliwi, musieliśmy się wyszumieć, wyszaleć, wzbudzaliśmy kontrowersje nie tylko w domu, nie tylko w szkole, ale i w tym miejscu. Jak ja sobie pomyślę, jakie my rzeczy czasem robiliśmy na wyjazdach młodzieżowych, to dobrze, że Pan zawsze był z nami. Ale to, co było na wyjazdach młodzieżowych, zostaje na wyjazdach młodzieżowych. Powiem coś, co jest dla mnie bardzo istotne i bardzo ważne. I teraz powiem wam tak. To jest, wierzę, że to jest punkt odniesienia bardzo istotny, abyśmy zrozumieli miejsce młodego pokolenia w naszym kościele. Młode pokolenie będzie się ubierać inaczej, będzie myśleć inaczej, będzie mówić inaczej i będzie przeżywać Boga inaczej niż my. Zaryzykuję i powiem coś takiego, że każde pokolenie przeżywa Boga inaczej. Ma swoją odrębność w tym czasie relacji. Ale tak jak wcześniej mówiliśmy, wierzę, że to miejsce, ta przestrzeń ma działać na zasadzie tego cementowania przez Ducha Świętego łączenia pokoleń i wszystkich wyzwań z tym związanych, gdzie być może będziemy się troszeczkę docierać, ale mam nadzieję, że w pozytywny sposób. Ostatni przykład tutaj w tej kwestii, on nie dotyczy ubioru, ale Pomyśleliście 10 czy 15 lat temu, czy wpuścimy za kazalnicę usługującego, który będzie mówił z tabletu, czy z tableta, nie wiem, czy dobrze odmieniłem. No jaka to jest nonszalancja. Ktoś przychodzi bez Biblii w ręku. No ja dzisiaj mam Biblię. Czy 10 lat temu, czy 15 lat temu byłoby to do pomyślenia? Czy przekreśliłbyś tego człowieka i to, co Duch Święty ma tobie do powiedzenia, bo on przyszedł z jakimś narzędziem elektronicznym. Co to w ogóle tam jest? Nie wiadomo, czy tego bać i tak dalej. Ale dzisiaj to jest norma. Dzisiaj to jest norma. Wiecie, kochani, czasy się zmieniają. My nigdy nie odejdziemy od fundamentów. My nie ruszymy fundamentów. Ale pewnego rodzaju forma, przepraszam, że to powiem, najprawdopodobniej będzie się zmieniać. I to jest pytanie, jak my udźwigniemy tę presję zmian. Czy sobie mentalnie z tym poradzimy, czy nie? Wiecie, co się może okazać? Możesz być albo lokomotywą, albo hamulcowym lokomotywem. Możesz też być w sumie neutralny, nie wtrącać się w jedno i w drugie. Ale możesz być lokomotywą, albo hamulcowym lokomotywem. List do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 29 mówi tak. Do 32 wiersza. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie, tak, by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Wcześniej zapomniałem przeczytać dwa bardzo ważne fragmenty. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, wiersz 24. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. I to się wyraża także właśnie przez słowo. Myślmy o tym, jak pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków. Przypowieści Salomona, 11 rozdział, wiersz 9. Obłudnik niszczy bliźniego słowami. Wiecie, można kogoś zniszczyć słowami. Wracając do młodego pokolenia, jest to specyficzne pokolenie. Bardzo szybko możemy ich zdusić, bardzo szybko możemy ich zniechęcić, bardzo szybko możemy ich zranić. To od nas powinniśmy wymagać większej dojrzałości duchowej. Odpowiadając na to pytanie, masz prawo do krytyki, masz prawo do oceny, masz prawo do zwracania uwagi innym, ale czy zawsze musisz z niego korzystać? Na szybko jeszcze wpadło mi coś teraz do głowy. Pomyślcie o tym, gdyby każdy z nas wyrażał w tym miejscu tą wolność do komentowania tego, jakim jesteś, jakie jest twoje jestestwo i bycie i jak jesteś ubrany. Ile razem pociągniemy? W miłości Bożej. Pół roku, rok czy dwa i każdy się rozejdzie do innego miejsca, bo będziemy mieli prawo do komunikowania tego. Oczywiście na pewnych szczeblach, patrząc tutaj też na pastora, są osoby, które powinny z tego prawa korzystać. To nie jest tak, że nie można nic powiedzieć. Szybko trzecie pytanie. Czy masz prawo do myślenia, że ciągle masz czas? Całe życie przed nami, nigdzie nie musimy się przecież spieszyć. Oczywiście, jeszcze jest tyle czasu przed nami. Oczywiście masz prawo do takiego myślenia. Możesz tak żyć, możesz tak się zachowywać. Nikt ci tego nie broni. Jakiś czas temu oglądałem filmik motywacyjny, do którego wracam na przestrzeni kilku lat już kilkukrotnie i robi on zawsze na mnie to samo dobre wrażenie. Chciałbym się podzielić pewnym stwierdzeniem tego autora. Ten filmik zaczyna się od zdania: powiadają, że przeciętna osoba umiera w wieku 25 lat, a jest chowana w wieku 75 lat. O co w tym chodzi? Mówca zwraca uwagę na to, że każdy z nas ma marzenia, co wiąże się z życiem, w którym nie wykorzystujemy pełni naszego potencjału. Stąd twierdzenie, że żyjąc umieramy w wieku 25 lat, bo pozostawiamy nasze marzenia w tej strefie jakiejś nicości. Ja to odnoszę też do Bożych marzeń, do Bożych marzeń dla twojego i dla mojego życia. Tam pada bardzo fajne pytanie. Gdzie jest najbardziej zasobne miejsce na świecie? Czy wiecie, gdzie jest najbardziej zasobne miejsce na świecie? Ktoś ma jakiś pomysł? Ja wam krótko podpowiem. To nie są Chiny, to nie są Stany Zjednoczone i to nie jest Dubaj. Odpowiedź jest kontrowersyjna. Tym miejscem jest cmentarz. To jest najbardziej zasobne miejsce na świecie. A dlaczego? Już wam powiem dlaczego. Bo na nim są pochowane setki milionów ludzi, a z nimi ich marzenia. Na cmentarzu znajdziesz wynalazki, które nie zostały jeszcze wynalezione, działalności nigdy nie założone, piosenki nigdy nie zaśpiewane, książki, które nie zostały napisane, pomysły, które nigdy nie zostaną już zrealizowane, marzenia, które nigdy się nie spełniły, również ludzi, którzy nigdy nie poznali Boga. To jest największe miejsce wszystkich zasobów niewykorzystanych. Możesz sobie odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, czy masz czas? No pewnie mamy czas. Ciągle to słyszymy. Pan nadchodzi, czuwajcie, On wkrótce przyjdzie. Ale ty nie wiesz, kiedy On przyjdzie. Czy to będzie jutro, czy za 10, czy za 15 lat. Nie zmarnuj swojego czasu. Każdy kolejny dzień twojego życia to najlepszy prezent od Boga dla ciebie. To jest nowa porcja łaski i miłości dla ciebie. Co z tym zrobisz? To jest pytanie do ciebie. Czy idziesz za Jego marzeniami? Czy odrzucasz Jego marzenia? Czy wiesz, jakie są Jego marzenia dla twojego życia, które stają się również z automatu twoimi marzeniami? Skupmy się na inwestowaniu czasu w Boże Królestwo, bo tego czasu ciągle jest niewiele. Twoje poznawanie Boga dziś wpłynie na jutro. Twoje poznawanie Boga dziś wpłynie na jutro. Ja wierzę, że to jest Jego marzenie dla każdego z nas. Abyś mógł codziennie na nowo Jego poznawać. Żeby On mógł ci się objawiać. Chciałbym przeczytać jeszcze tutaj. Troszeczkę za poetów się wziąłem, pisarzy. No nic, zobaczymy. Andrzej Maksymilian Fredro powiadał: milczenie skarbem polityki. Milcząc nie urazisz. Milcząc zbędziesz. Milcząc wyrozumiesz i milcząc dokażesz. Jan Kochanowski powiadał tak. Nie jest źle czasem zamilczeć. Co człowieka boli? Co człowieka po prostu boli? Mamy prawo do wyrażania tych wszystkich pytań, o których dzisiaj mówiłem. Do wyrażania naszego sposobu myślenia, naszych odczuć, naszych emocji, naszych poglądów. Masz prawo do krytyki, masz prawo do oceny, masz prawo do zwracania uwagi. Masz prawo do życia tego, że masz przecież jeszcze tyle czasu, o czym Bożej mówisz. Wyluzuj spokojnie. Mamy jeszcze czas. Ale czy aby na pewno? Kończąc, chciałbym właśnie zadać wam to pytanie. Czy zawsze musimy korzystać z wszystkich danych nam praw? I ta odpowiedź pozostanie w waszym sercu. Zapraszam, powstańmy, przejdziemy do modlitwy. Panie, dziękujemy ci za to, że ciągle żyjemy w czasie łaski, Panie. Dziękujemy ci za to, że jest to czas, w którym ty przede wszystkim objawiasz swoją miłość. Dziękujemy ci, że możemy niezmiennie podążać za tobą i w tobie. Dziękujemy, Panie, że ty jesteś tym, Panie, który scala pokolenia i łączy pokolenia w naszym Kościele. Dziękujemy ci, Panie, że możemy być twoi, że możemy być Chrystusowi. Dziękujemy ci za to słowo, które wierzę, że było pouczające przede wszystkim dla mnie, a także i dla każdego z nas. Że dajesz właśnie nam tą przysłowiową nową porcję łaski i miłości każdego dnia. Proszę cię, abyś ty pobłogosławił dalszą część tego nabożeństwa, to uwielbienie, to wszystko, co będziemy robić, abyśmy mogli powierzać to tobie. I abyśmy przede wszystkim traktowali twoje słowo jako te, które powoduje, że ciągle jesteśmy w procesie nauki. Amen.